Chcę każdego z was oddać niepokalanemu sercu Maryi, ten czas poświęcić każde serce, które jest tutaj, niepokalanemu sercu Maryi. Każdego z was, samego siebie, ten czas, każdą minutę tego czasu poświęcam niepokalanemu sercu Maryi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prosimy też gospodarza tego miejsca, świętego Wincentego Palotiego, żeby się za nami modlił, święty Wincenty Paloti. Jeszcze wezwę taką specjalną patronkę od Ducha Świętego, zwaną Małą Arabką, świętą Marią od Jezusa Ukrzyżowanego. Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Mała Arabko, Miriam, módl się za nami. Jest to dla mnie łaska, dar, właśnie, że mogę tutaj być, że możemy wspólnie wzywać Ducha i wsłuchiwać się w to, co On mówi. Chciałbym zacząć od obietnicy, która jest w Słowie Bożym, ponieważ tego wieczoru chcemy się bardziej otworzyć na Ducha Świętego. No bo On zawsze jest, On jest cały rok, ale są takie szczególne dni, noce, kiedy my bardziej możemy się otworzyć, kiedy też łaska Boża pomaga nam, żebyśmy bardziej otworzyli nasze serca. Więc tak naprawdę to od naszego otwarcia się też zależy, ile Duch Święty w nas uczyni. A tym, co nam pomaga się otworzyć na Niego, są obietnice. I Stary Testament zawiera wiele obietnic przyjścia Ducha Świętego. Jeszcze w Starym Testamencie nie było jasno objawione, że Duch Święty jest osobą, jedną z osób Trójcy Świętej, ale były obietnice o tym, że Pan udzieli swojemu ludowi swojego Ducha. I właśnie te obietnice nas pobudzają, budzą w nas wiarę, oczekiwanie na Jego działanie. Jedną z obietnic właśnie znajdujemy w księdze Ezechiela, w 36 rozdziale, w wersecie 24, z otwartym sercem zachęcam, byśmy wysłuchali tej obietnicy. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. To był czas, kiedy Izrael był na wygnaniu w Babilonii. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża i pomnożę je i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól, byście nie musieli już znosić hańby, klęski, głodu wśród ludów. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Nie z waszego powodu ja to czynię, wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to sobie dobrze. Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia domu Izraela. Obietnica, która zawiera wiele elementów. Jednym z tych elementów jest właśnie obietnica nowego serca. Bóg, który odbiera serce kamienne, a daje serce z ciała. To serce, o tym sercu kamiennym słyszymy też w Ewangelii. Jest to serce zatwardziałe. Jest takie ciekawe słowo w Nowym Testamencie, właśnie w Ewangelii, w języku greckim. Jest dlatego ciekawe, że kojarzy się nam też z polskimi słowami. Na pewno wyczujecie, z jakimi. Otóż zatwardziałość serca w tym języku greckim, to jest, w którym napisany jest Nowy Testament, który często występuje to słowo, szczególnie w odniesieniu do faryzeuszy, to jest słowo sklerokardia. Kardia to właśnie od serca i kojarzy nam się właśnie ze sklerozą, z zatwardzeniem, ze stwardnieniem. Otóż serce, które straciło wrażliwość na Boga, serce, które straciło wrażliwość na Ducha Świętego. O tym też jest mowa w Ewangelii, tam gdzie Jezus mówi, że kiedy jest mowa o małżeństwie, że Mojżesz pozwolił na list rozwodowy, na rozwody, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych to uczynił. Ale też w wielu innych miejscach mowa jest o zatwardziałości serca. Właśnie obietnicą Bożą jest ta, że zabierze nam serce zatwardziałe, serce kamienne, nieczułe, niewrażliwe, czyli serce martwe i da nam serce nowe. I tej nocy szczególnie chcemy uwierzyć w tej obietnicy, chcemy się na niej oprzeć, wziąć ją do serca. Jak się czujesz tego wieczoru? To jest 36 rozdział Ezechiela, a kolejny rozdział, 37, mówi o wizji Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przyszedł dokoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. Jak się czujesz? Czy czujesz się dzisiaj żywy? Może ktoś z was czuje się właśnie jak wyschłe kości, że nie ma w nim życia? To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że tego wieczoru Bóg tej nocy daje ducha wyschłym kościom. Jeśli się czujesz właśnie jak zeschłe kości, były one zupełnie wyschłe, to też jest czas dla ciebie. Pewnie jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają w sobie życia wokół nas, wśród naszych bliskich, w naszym otoczeniu. Ale właśnie dla nich jest obietnica. Jeśli tak się czujesz, to dla ciebie jest ta obietnica. To dla ciebie jest szczególnie ten wieczór. Też kolejnym elementem tej obietnicy jest to, że Duch pokazuje nam nasze grzechy, pokazuje nasze niewierności, nasze nieczystości, nasze bałwochwalstwa. Tak w Ewangelii świętego Jana słyszymy, że Duch będzie przekonywał świat o sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie. To właśnie jest w tej obietnicy proroka Ezechiela. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia, domu Izraela. Duch Święty daje nam poznać nasze serce. Stawia nas w prawdzie o nas samych i często jest to prawda mało budująca, ale to jest jedyna droga do tego, aby dojść do życia, aby mieć nowe serce. Ten ból prawdy o sobie, który daje Duch Święty, to jest jedyna droga ku wolności, ku pełni życia i to jest piękna część obietnicy. Że będziecie się rumienić, będziecie mieli obrzydzenie do samych siebie, nie do siebie jako osoby, ale do swoich grzechów, do swoich niewierności, bałwochwalstw, nieczystości. I to jest piękna część obietnicy, bo wtedy człowiek zaczyna wołać naprawdę do Boga. Ale teraz to jest obietnica, ale ważne, żebyśmy zrozumieli, jak ta obietnica się wypełnia. Jak to się staje, że Bóg daje nam swojego ducha? Ponieważ bez zrozumienia tego może być tak, że często skupiamy się tylko na doznaniach. Kiedy Duch Święty przychodzi, to są różne doznania, przeżycia. Ktoś czuje ciepło, ktoś płacze, ktoś się śmieje. I są różne właśnie doznania. I one nie są złe, ale możemy nie wejść w głębie i może być tak, że właśnie kiedy są doznania, to myślimy, że jest Duch Święty, kiedy nie ma doznań, że Ducha Świętego nie ma. I ważne, żeby jakby zrozumieć no też to całe bogactwo tego, co Bóg czyni, jak ta obietnica się spełnia, bo jest obietnica Ducha Świętego. Pokropię was czystą wodą, Ducha mojego chcę tchnąć w ciebie. Odebrać serce kamienne i dać serce z ciała. Jak to się staje, jak się to dzieje, że Bóg daje nam tego ducha? Chciałbym przytoczyć dwa fragmenty, jeden z Nowego, drugi z Starego Testamentu, które razem zestawione dużo nam powiedzą. Jeden jest z Ewangelii Świętego Jana z 4 rozdziału. Czwarty rozdział to jest oczywiście Samarytanka. I przenosimy się do studni, widzimy Jezusa i Samarytankę. Jest ten fragment rozmowy, kiedy Samarytanka prosi Jezusa o wodę, on odpowiada. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Jeszcze drugi fragment z księgi proroka Jeremiasza. To jest w 38 rozdziale. Opowiada, że kiedy Jeremiasz, jak to zwykle Jeremiasz był w jego stylu, mówił, że przyjdą, nie wiem, Chaldejczycy, różni tacy, zniszczą Jerozolimę, czyli same dobre newsy miał dla Izraelitów, no i w którymś momencie się wkurzyli. No i król pozwolił, żeby uwięziono Jeremiasza, więc wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Jeremiasz, kiedy daje Izraelitom kolejną porcję dobrych newsów, tym razem właśnie o zburzeniu Jerozolimy. Część zginie z głodu, część od zarazy, tak, wy zginiecie z głodu, wy od zarazy, a wy od miecza. Tak mniej więcej mówił. Wszyscy byli szczęśliwi. No wyobraźcie sobie, stoi tu Jeremiasz, jakiś nie wiem, ksiądz na przykład i mówi: Gdańsk będzie zburzony całkowicie, 1/3 zginie od głodu, 1/3 od zarazy, 1/3 od miecza. No drugi raz by chyba byście go nie zaprosili, nie? Także no Jeremiasza też raczej nie miał takiego obładowanego grafiku zaproszeń na konferencję, no bo najczęściej kończył w cysternie, w jakimś więzieniu. No i tym razem też skończył w cysternie. Cysterna, no powiedzmy w naszym klimacie nie mamy za bardzo cystern. W tej parafii w Rzymie, gdzie pracowałem, było ciekawe właśnie miejsce pod kościołem, bo mianowicie wyschła rzymska cysterna. No i tam nie do końca to było zbadane przez archeologów, no ale było właśnie, było jedno wejście do katakumb z kościoła, a drugie było do cysterny po jakiejś rzymskiej willi. Takie były przynajmniej przypuszczenia. Czyli głębokie miejsce, głęboki dół, w którym nie ma wody, jest wyschła. W tej, gdzie był Jeremiasz, było błoto. Tamta, do której się raz po raz zapuszczałem, była sucha jak pieprz. Ale jedna ciekawa rzecz, że ta cysterna była niewidoczna. Dlaczego? No bo była zakryta posadzką kościoła, no i bocznym wejściem, tam się jakimiś korytarzami się do niej schodziło. Czyli jest posadzka i nie widać tego, co jest pod posadzką. A pod posadzką są cysterny. Otóż mądra psychologia, mówię mądra psychologia, taka Boża, pozwala nam lepiej zrozumieć, co jest w człowieku, a właściwie lepiej zrozumieć, co jest w Piśmie Świętym, obrazy Pisma Świętego. I taka mądra psychologia mówi o zbiornikach na miłość, które są w człowieku, które są w sercu człowieka, które są jak te cysterny, które często są zakryte, jak ta cysterna, w której się znajdował Jeremiasz. Normalnie to przebiega tak, że rodzi się dziecko, jest mama, tata i to dziecko ma zapełniane te zbiorniki na miłość. Mama, tata czerpią to od Pana Boga, to wstępuje i tak Pan Bóg daje bezinteresowną miłość rodzicom, rodzice to przekazują swoim dzieciom. Między rodzicami jest wymiana i wzajemnie te swoje zbiorniki na miłość zapełniają te cysterny, można powiedzieć. Ten obraz pokazuje właśnie Jeremiasza w cysternie, takiego pustego zbiornika na miłość. I to jest dosyć bolesne, kiedy ten zbiornik jest pusty. Właśnie wyobraźcie sobie cysternę, która jest wyschła, która jest sucha jak pieprz. Człowiek tam siedzi jak Jeremiasz w tej cysternie i nie ma wody. Może jest błoto, może właśnie jest sucho. I to pokazuje, co jest z człowiekiem, kiedy właśnie jego zbiornik na miłość jest pusty. Zanim doświadczymy Ducha Świętego, potrzeba, żebyśmy boleśnie doświadczyli pustki, która jest właśnie bez miłości w sercu człowieka, kiedy pustki, która jest bez miłości, bez Ducha Świętego. To są jakby dwie rzeczy są powiązane. Ten zbiornik jest wypełniony ludzką miłością, ale też ludzka miłość nie wypełni go do końca. To już inaczej niż z prawem grawitacji. Ludzka miłość, normalnie to by się wlało wody, to byłoby na dnie i potem by brakowało do góry. Tu akurat jest na odwrót, że ta ludzka miłość wypełni go od góry do pewnego poziomu. No, a te najgłębsze poziomy to tylko miłość Boga może wypełnić, czyli jakby inaczej niż z prawem grawitacji. Co się dzieje, kiedy ta cysterna jest pusta? Kiedy ten zbiornik na miłość, który jest w sercu każdego człowieka, jest pusty? No można tą cysternę właśnie zakryć ładną marmurową posadzką. Może się wydawać, że jej tam nie ma. Można próbować zasypać czymś. No i ludzie próbują w różny sposób ten głód miłości, te niezapełnione zbiorniki na miłość sobie zaspokoić. No to wiemy. Takie najbardziej, powiedzmy, proste, banalne, ale wcale nierzadkie sposoby, no to wiadomo, alkohol, narkotyki. Ale może być objadanie się, mogą być zakupy, może być zakupoholizm, może być przesiadywanie przed telewizorem długimi godzinami, może być, nie wiem, może być palec, czyli wertowanie Facebooka, co się dzieje jakieś, czyli szukanie bodźców, szukanie impulsów, żeby tą wewnętrzną pustkę no, czymś zapełnić. Może być czasami nawet szukanie jakichś takich treści, które są, wydaje się, że dobre na jakiejś aktualności, co tam w polityce, co tam w świecie, ile dzisiaj ofiar koronawirusa, ile zakażonych, ilu zmarło. No i to są też rzeczy, niby wszystko jest potrzebne, wiedzieć, co się dzieje na świecie. Ale często jest to objaw zapełniania wewnętrznej pustki, tych zbiorników, które są puste. Próby kontroli drugiego człowieka, posiadania wszystkiego pod kontrolą, to też jest właśnie próba zapełnienia tego zbiornika na miłość, który jeśli nie jest zapełniony, to zawsze będzie coś nie tak. Od zachowań jak najbardziej takich, można powiedzieć, grzesznych, oczywiście nieuporządkowana seksualność, do takich zachowań właśnie, które są przesadzona praca, pracoholizm, ucieczka w sport, ucieczka w naukę. Tych form ucieczki może być mnóstwo, bo ta pustka boli. Jeśli ten zbiornik, jeśli ta cysterna jest pusta, no to boli. No i trzeba jakoś sobie z tym bólem poradzić. Więc to też wieczór, czas, żeby zmierzyć się ze swoim bólem, żeby stanąć z tą cysterną, bo inaczej niż ta cysterna pod posadzką kościoła, tam zakryli ją, nie wiem, w IV, w V wieku, kiedy to było, tą posadzką i tam sobie spokojnie sobie siedziała. Inaczej jest z tymi żywymi cysternami, które mamy w sercach, bo te cysterny są żywe i one wołają. I przez jakiś czas właśnie można je ignorować, ale prędzej czy później to wyjdzie w tysiące zachowań, o których mówiłem. Gromadzenie pieniędzy, no to też jakieś jest takie jakieś znajdowanie pociechy w gromadzeniu pieniędzy. Też może być formą zapełnienia tej pustki, bo natura nie znosi pustki, bo serce człowieka nie znosi pustki. Aktywizm. My, księża, często właśnie cierpimy na aktywizm. I mówię sam po sobie, że aktywizm może być formą zapełniania wewnętrznej pustki. Jeśli chcemy przyjąć Ducha Świętego, obietnicę, to trzeba stanąć w prawdzie o sobie samym, o własnym wnętrzu. Jeśli się robi tysiąc rzeczy, może to być Ducha Świętego, a może to być właśnie zapełnianie wewnętrznej pustki, uciekanie. Bo te cysterny wołają, bolą i krzyczą. No właśnie, to jest cała gama różnych zachowań, byleby uciec przed cysterną. I może być tak, że jest posadzka albo jest zakryte. Jest taki przykład, który już może za często go powtarzam, jeśli już go mówiłem, ale wydaje mi się bardzo dobry. Więc jeśli już mówiłem, to przepraszam, ale bo często o nim mówię, bo mi się wydaje, bardzo dobrze pokazuje tą sytuację życia duchowego. W Rzymie katakumby zostały zapomniane w ogóle jako katakumby. Było około V wieku, kiedy miasto się skurczyło, były najazdy barbarzyńców i w ogóle katakumby zostały zapomniane. Zostały zapomniane, gdzie są wejścia i zostały ponownie odkryte w ten sposób, że pewien chłopak spacerował w pewnej winnicy. No i w pewnym momencie, spacerując w tej winnicy, po prostu wpadł w ziemię. Potem on wyszedł z tej katakumb, został tak jednym z odkrywców w XVI wieku. Ponownie, że katakumby ponownie ujrzały światło dzienne. Ale to pokazuje jakby, że na tych pustych cysternach, pustych przestrzeniach naszego serca może być bardzo fajna powierzchowność. Może być winnica, może być ogródek i do czasu można wchodzić, aż w pewnym momencie człowiek tam wpadnie, ktoś tam wpadnie. Tak się dzieje w przypadkach na przykład jakichś takich intensywnych zakochań, są dwie osoby i na przykład im bardziej ten zbiornik był pusty, tym potem zakochanie jest bardziej nieuporządkowane, nie liczące się na przykład z wolą Bożą, z prawem Bożym. A wydawało się, że ktoś miał bardzo uporządkowane życie, że był ogródek, bo właśnie na pustej cysternie, na pustym zbiorniku serca można sobie wyhodować bardzo ładny ogródek. Właśnie czy to życia rodzinnego, kapłańskiego, zakonnego, że wydaje się, że wszystko jest bardzo dobrze. Rośnie trawka, kwiatki, rabatki, a pod spodem jest pustka. I to może tak być przez lata, aż w pewnym momencie coś wpadnie, ktoś wpadnie. Więc by przyjąć obietnicę, muszę stanąć w tej prawdzie o sobie, o wewnętrznych zbiornikach. Nie jest to prawda, która ma mnie oskarżać, ale która ma mnie uwalniać i otwierać. Jeremiasz w cysternie jest właśnie obrazem człowieka w pustym zbiorniku swego serca, w pustym zbiorniku na miłość. No i to są jakby dwie sytuacje. Jedna sytuacja jest taka, że człowiek tej miłości nie otrzymał od swoich rodziców, tak jak powinien otrzymać. Nikt w 100% nie dostaje, bo tylko w Nazarecie byli idealni rodzice w jednym domu w Nazarecie. Ale też nie napełnia się tą miłością potem od samego źródła miłości, czyli od Boga, który jest źródłem miłości. I tutaj też uwaga. Wykonywanie praktyk religijnych nie oznacza jeszcze, że moje zbiorniki na miłość się napełniają. Może być tak, że odmawiam dużo modlitw i że widzę, że coś się nawet dzieje dobrego, no i chwała Bogu. Ale może to być tak, że to ten ogródek, który jest zasadzony na zasłoniętych cysternach, na których są właśnie zamurowane wejścia, tak jak to było z tymi katakumbami, to ten ogródek rośnie, modlitwy. I na pewien czas to jest konieczne nawet, ale musi nastąpić ten moment, aby dojść do głębi, musi, jeśli chcemy dojść do głębi, że wpadniemy do własnej głębi, że wpadniemy do własnych katakumb, że wpadniemy do własnej pustki, jak Jeremiasz do cysterny. Nie wiem, czy to rozumiesz. Jest, może być właśnie dużo modlitw w życiu, dużo praktyk. I to jest dobre. Ale to jest podlewanie tego grudka. Ale w pewnym momencie Duch Święty chce wejść głębiej do wnętrza człowieka. Do tej cysterny, żeby ta cysterna już nie była pusta. I dlatego jest ta obietnica, jest niezwykłą obietnicą, którą Jezus daje Samarytance. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Tę wodę, czyli to wszystko, co nie zaspokaja naprawdę cysterny. To wszystko, co mówiliśmy, alkohol, narkotyki, nieuporządkowana seksualność, pracoholizm, zakupoholizm, nadużywanie internetu, bombardowanie się informacjami, stymulowanie się informacjami, co tam w świecie, co tam w polityce, co tam PiS, co tam PO, co tacy, co owacy. I to wszystko może być właśnie próba zapełnienia jakaś taka nieświadoma tej cysterny. I kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Aktywizm, nadaktywizm. To jest wszystko ta woda, która nie nasyca. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. I warto, żebyś tego wieczoru spróbował zidentyfikować, namierzyć, jaka jest twoja woda, którą pijesz, z której chcesz się nasycić, a która cię nie nasyca. Właśnie nie tyle, żeby czuć się winnym, ale żeby być uwolnionym od tego, żeby poszukać głębszej wody. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Czasami za dużo trochę audycji na YouTubie słucham różnych aktualności. Tak, czasami właśnie coś trzeba wiedzieć, mniej więcej się wiadomości raczej nie oglądam, ale tak czasami sobie mówię, czy to nie jest ta woda? I czasami jest ta woda. Także warto namierzyć tę wodę, która ma mnie nasycić, a nie nasyca. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Stanie się w nim źródłem. I to jest ta najgłębsza tajemnica obecności Ducha Świętego w człowieku. Że Duch Święty przychodzi na dwa sposoby. W tym pierwszym etapie jest tak właśnie, wyobraź sobie ten ogródek zasadzony na cysternie zasłoniętej. I Duch Święty w pierwszym etapie właśnie przychodzi często tak, z doznaniami, też z jakąś przemianą życia dobrą, że coś zaczyna kwitnąć. Ale to jest pierwszy etap. A teraz ma być drugi. Czyli woda, którą daje Jezus, stanie się w Nim, w Tobie, wewnątrz mnie, źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Ta woda do tej cysterny już nie wpada gdzieś z zewnątrz, ale to źródło ma być wewnątrz mnie. To oznacza, że muszę sam zejść do mojego wnętrza. Najpierw odkryć tą pustkę, ale na dnie tej pustki, w tym błocie cysterny, jest źródło. Tak jak w Lourdes Bernadetta musiała w tym błocie pogrzebać, żeby odkryć, żeby wytrysnęło źródło. Także obietnica się wypełnia przez to, że już nie patrzę na Ducha Świętego jako na kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, ale źródło, które Bóg umieścił wewnątrz mnie. Nie ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, ale ktoś, kto zamieszkuje we mnie. W liście do Koryntian jest powiedziane, że Duch Święty was mieszka. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Jak jest świątynią Ducha Świętego? Bo na dnie mojego serca, morze zakryte błotem, jest żywe źródło. Teraz właściwie wszystko chodzi o to, żeby dojść do tego źródła. Nie muszę szukać poza mną, ale Słowo daje mi tę pewność, że we mnie jest źródło tryskające na życie wieczne. I te zbiorniki miłości się wtedy zapełniają, kiedy to błoto odsunę, kiedy Duch Święty też pozwala mi odsunąć to błoto, to te obrzydliwości, bałwochwalstwa, ale też te formy, które no nie zaspokajają, takie na pozór niewinne, jakieś moralnie nieszkodliwe, to odkrywam to źródło miłości we mnie, źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I to też jest tajemnica dobrych relacji, że nie oczekuję od drugiej osoby, nie oczekuję od męża, od żony, że zapełni mój zbiornik na miłość. Jest wymiana tej wody, ale ona nie jest źródłem tej miłości, tej wody żywej, bo to źródło jest we mnie. bo Bóg tam je umieścił, na dnie mojego serca. Więc to zmienia perspektywę. Już nie ten Duch Święty, który przychodzi z zewnątrz, tak było na początku, ale to spojrzenie nowe na mnie samego. Stanie się woda, którą ja mu dam, stanie się w nim, w tobie, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Mam w sobie źródło. Jestem sanktuarium Boga i w środku tego sanktuarium jest to źródło wody żywej, jest źródło Ducha Świętego. Jeszcze wracając do księgi Ezechiela, którą słyszymy, kiedy ta woda wypływa z mojego serca, to te kości ożywają, to wyschłe kości, które mam, ożywają. Wracam do życia. I spełnia się obietnica i będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. Kiedy to źródło wytryskuje, nasze życie staje się jak ogród Eden. Moje wnętrze staje się jak ogród Eden. Moje życie staje się jak ogród Eden. Ważne, żeby zmienić tę perspektywę. Ten Duch Święty, który nie przychodzi tylko właśnie gdzieś z zewnątrz, ale wytryskuje z tego wnętrza i rozlewa się jak rzeki po całej osobie. Na wszystkie sfery osoby, na ducha, na duszę, na ciało. To był 37 rozdział Ezechiela, ożywienie wysuszonych kości, ale jest jeszcze 38, bardzo ciekawy, który tak się zaczyna. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, krajowi Magog, wielkiemu księciu krajów Meszek i Tubal i prorokuj przeciwko niemu i mów, tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnej zbroi, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są z nimi Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarcze i hełmy. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarma na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Jest to obraz wrogich wojsk, bardzo niebezpiecznych, bardzo uzbrojonych, bardzo fachowych, które nadciągają nad Izraela. Wielki książę wojsk nieprzyjacielskich. Czyj to jest obraz? Czy to jest przedstawienie? Wrogie wojska nadciągające przeciwko ludowi Bożemu. Wielki książę na ich czele, tu różne plemiona, które z nim są, jeźdźcy, rydwany, wszyscy uzbrojeni w tarcze, hełmy, miecze. Czyli to jest obraz. Czy nie jest to obraz wojny duchowej, która się toczy? Obraz sił demonicznych, które też są zorganizowane, które są dobrze uzbrojone. Zawsze mnie poruszała we Władcy Pierścieni ten obraz wojsk Mordoru, które ruszają, aby zniszczyć, powiedzmy, no, kraje dobra. Kto widział Władcę Pierścieni, to pamięta, kto nie widział, to niech zobaczy, bo to jest bardzo dobra ilustracja Biblii, ilustracja życia duchowego. Wrogie armie, które są w gotowości, które nacierają. Jesteśmy pośrodku duchowej wojny. I trzeba mieć tą świadomość, tą wizję jakby sytuacji, w której jesteśmy. Ten wielki książę, jakby całe wielkie zjednoczenie sił zła. Są z nimi Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarcze i mieczy. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarma na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Więc wielkie przymierze, zjednoczenie sił zła i te nieznane postacie z Biblii, Gog z kraju Magog wraca w Księdze Apokalipsy. Czyli wielkie, powszechne powstanie sił zła, aby zniszczyć lud Boży. I to nie jest straszenie, ale rzeczywistość też, w której żyjemy. Jakby duchowy atak, ale też jakby to sprzymierzenie sił zła. Natomiast niesamowite jest, że co robi Ezechiel. Ezechiel mówi to, co robi to, co mu Pan powiedział. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi. Zwróć się przeciwko temu wielkiemu księciu i prorokuj przeciwko niemu. I mów tak, tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki. I wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko. Włożę kółka w twoje szczęki. Pokonam cię. Bo Ezechiel miał Ducha Bożego, bo miał Ducha Świętego, bo to źródło było w nim. Więc w mocy Ducha Świętego możesz się oprzeć przeciwko atakom zła na twoją rodzinę, na twoich bliskich. Ale tylko w mocy Ducha Bożego się ostoisz. Bo jak nie, to widzimy całe pokolenie młodych ludzi, które odchodzi od Boga, odchodzi od Kościoła. Oczywiście przyczyny są złożone. Nie jest to tylko takie proste, że to tylko atak duchowy. Ale powiedzmy, na najgłębszym poziomie jest to atak duchowy. Oczywiście ten atak duchowy, tak jak było tam, że jest wojsko, ale to wojsko ma tam miecze, rydwany, to też to wojsko sił zła ma, też swoje środki przekazu, więc ma różne bronie. Nie należy tego tak naiwnie, bezpośrednio rozumieć, ale ostatecznie jest to atak duchowy. I żeby odeprzeć ten atak duchowy, trzeba mieć Ducha Bożego. Ale jest jeszcze jedna inna wizja. Wizja, którą właśnie miała Święta Maria od Jezusa ukrzyżowanego. Zwana Małą Arabką, żyła w XIX wieku, była z pochodzenia Palestynką, karmelitanka Bosa. Bóg czynił w jej życiu zadziwiające cuda, choćby to, że została zamordowana przez muzułmanina. I Bóg cudownie przywrócił jej życie i potem żyła jeszcze 20 lat ze śladem jednak poderżniętego gardła. Miała taką wizję, spróbujmy zobaczyć ją naszymi oczyma. Duch Święty dawał jej wiele wizji, Duch Święty pokazywał jej w sposób symboliczny wiele prawd. A potem wydawało mi się, że widzę procesję dzieci. Na ich czele Maria. Mnóstwo gwiazd, podobnych do drgających płomieni, szło przed nią. Jednocześnie widziałam, że miała wejść do ogrodu bardzo wyschniętego. Ogród bardzo wyschnięty, jak to wyschnięte serce, jak to serce, w którym nie ma miłości. Do ogrodu bardzo wyschniętego, w którym drzewa były suche, z wyjątkiem kilku z nich. Był to jakby las drzew, ale bardziej wyschniętych niż zielonych. Właśnie obraz serca, może nie tak martwe jak ta dolina pełna kości. To już była sama śmierć. Ale niezależnie jakie jest twoje serce tego wieczoru, czy jest jak dolina pełna wyschniętych kości, czy jak ten ogród, że jest zasadniczo wyschnięty, ale też jest jakieś życie, czy taki pół na pół. Był to jakby las drzew, obraz serca, ale bardziej wyschniętych niż zielonych. Ona weszła do lasu. Jedno drzewo się zwaliło, było zielone. Ona je wzięła na ręce i zaniosła. Słychać było niebiańskie śpiewy. A ziemia i trawa, po której ona przeszły, zazieleniły się na nowo i nabrały wilgoci, na sam tylko widok jej cienia. Zdaje mi się, że góry pozdrawiają ją, gdy przechodzi. Wody w kanałach przybrały, a źródła, które widziałam, tryskały jeszcze bardziej i wypuszczały w górę wodę, która się radowała. Na jej cień radowała się ziemia, która w jej cieniu pokrywała się zielenią. Nieprzyjaciel uciekał przed nią, uciekał przed Bogiem. Maryja wróciła na swe miejsce, także idąc w procesji, a gwiazdy stale szły za nią. Wszystko drży przed nią, nie tylko z jej powodu, ale też i z powodu miłości, którą Bóg ją darzy. Ten wyschnięty las to jest serce, czy ta cysterna to też jest serce. Do tego serca wyschniętego czy martwego mogę zaprosić Maryję. Tam, gdzie ona przychodzi, tam jest życie, że trawa zieleniła się na samo tylko przejście jej cienia. Ale gdzie idzie Maryja? Maryja idzie po ziemi. Jeśli chcę, żeby w moim sercu przychodziła Maryja, to moje serce musi być pokorne, musi być ziemią. Jeśli chcę, żeby w moim sercu było życie, to muszę je złożyć pod stopami Maryi. Tam ono nabiera życia. Kiedy przychodzi Maryja, to nieprzyjaciel ucieka. Te wrogie zastępy, te siły Mordoru uciekają. Ale kiedy właśnie w sercu jest Maryja? Uczniowie modlili się w wieczerniku razem z Maryją. Więc ta prawda o tym zmasowanym ataku sił nieprzyjaciela, który wprowadza dużo zamieszania w życie Kościoła, w życie wiernych. Ale w tym sercu musi być Maryja i to serce musi być ziemią pod jej stopami. Moje serce musi być ziemią pod jej stopami, żeby ona miała gdzie przejść. No bo Maryja nie będzie chodziła po stołach, nie wiem, po ławkach. Jeśli chcę, żeby ona przyszła, to moje serce musi być jak dywan pod jej stopami, jak ziemia pod jej stopami. Czy coś się w tobie nie buntuje? Kiedy to słyszysz, może coś się w tobie buntuje. Też warto się temu przyjrzeć. Ale jeśli chcę, by ona przyszła, by przeszła też przeze mnie do innych, to moje serce musi być ziemią pod jej stopami, musi być dywanem pod jej stopami. Ale to jest wielki zaszczyt. Ziemia, po której kroczy Maryja, to jest wielki zaszczyt być taką ziemią. To jest wielki zaszczyt być takim dywanem, po którym ona przejdzie. To też oznacza, że ćwiczę się nieustannie w pozbywaniu się moich trosk. Coś mnie martwi, to uczę się natychmiast oddawać Maryi pod jej stopy, u stóp jej tronu. Bo my jesteśmy skłonni do tego, że nasze troski nosimy w naszych sercach jak kamienie zmartwienia o życie, o zdrowie, o bliskich, o dzieci, o męża, o pracę. I te troski w nas narastają. To jest jak taki kielich, który się napełnia kropla po kropli i staje się coraz cięższy. Albo te troski się osadzają jak kamień w czajniku. I żeby się nie osadzały, to muszę mieć takie stałe ćwiczenie, nieustanne oddawania moich trosk Maryi, składania u jej stóp przed jej tronem. Żeby moje serce było wolne, żeby Duch Święty mógł je napełniać. Pewnie ta cysterna będzie zawalona. I to oznacza, że ja już nie mam kontroli nad moim życiem. Że to nie ja je kontroluję, że to Maryja je kontroluje. Bo jak ja będę chciał je wszystko kontrolować, to będzie tam mnóstwo trosk i ta cysterna nie będzie miała miejsca na Ducha Świętego, na Jego obecność. Ta cysterna może być ciemna, może być błoto, a może być wypełniona światłem, może być wypełniona wodą, może być wypełniona życiem. Że jesteś cysterną, każdy ma w sobie cysternę. Ta cysterna może być pusta, może być z błotem, a może być pełna wody, która wytryskuje z wnętrza tej cysterny, nie z zewnątrz, ale z wnętrza, z głębi twojego serca, właśnie z dna serca. Z dna serca. Mogę zaprosić do tej cysterny albo do tego wyschłego ogrodu mojego serca Maryję. Wtedy ona przechodzi, ale wtedy moje serce może być właśnie ziemią pod jej stopami, dywanem pod jej stopami. I wtedy nieprzyjaciel ucieka, bo nieprzyjaciel nie znosi pokory. Bo to pokonuje nieprzyjaciela, te wrogie zastępy tych wszystkich tam królów Goga, Magoga, Kuszytów, Hititów, Amorytów i całej i reszty towarzystwa. Te wrogie zastępy uciekają na widok Maryi. I żeby Maryja była we mnie, to właśnie oddaję moją ziemię, jak moje serce, jak ziemię, jak dywan pod jej stopami. Ale to jest wielki zaszczyt. Także prosimy Cię, Panie, daj nam Twojego Ducha, niech On wytryśnie z głębi naszych serc, bo Ty masz wodę żywą. Niech daj nam tej nocy, tej żywej wody, która stanie się w nas źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Zabierz nam serca kamienne, zatwardziałe. Daj serca z ciała bijące, żyjące, kochające. Maryjo, przyjdź z naszych cystern. Przyjdź do tych pustych cystern, może popękanych, może pełnych błota. Przyjdź do tych wyschłych ogrodów. Maryjo, przyjdź do tych dolin pełnych suchych kości, które są w nas. Bo gdzie Ty przychodzisz, tam jest życie. Maryjo, uczyć nasze serca ziemią pod Twoimi stopami, dywanem pod Twoimi stopami, żebyś mogła tam swobodnie przychodzić, żeby wszystko w nas żyło. Na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen.